Westerplatte. Atak.
Wieczorem 31 sierpnia do jadalni w Koszarach przyszedł dowódca major Henryk Sucharski. Stanął między stołami, aby powiedzieć do żołnierzy kilka słów o nadchodzącej walce.
W razie czego będziemy się bronić dzielnie, a przyjdzie nam pomoc. Ojczyzna liczy na nas.
Żołnierze chcieli usłyszeć te słowa. Wierzyli, że odeprą atak i utrzymają placówkę przez 12 godzin, gdy dotrze odsiecz. Tej nocy wszystkie stanowiska na Westerplatte były gotowe do walki. Broń załadowana, zapasy amunicji uzupełnione. Major Sucharski obchodził najważniejsze stanowiska, jakby nie wierzył patrolom rondowym, które sprawdzały czujność wart. Chorąży Jan Gryczman, 41-letni zawodowy podoficer, wypatrzył jego zgarbioną sylwetkę w ciemnościach.
Panie majorze, melduje posłusznie placówka Brom w pogotowiu bojowym.
Gryczman zastępował dowódcę placówki, porucznika Leona Pająka, który zaziębiony pozostał w willi oficerskiej.
Stan załogi 20.
Sucharski przerwał mu.
Panie chorąży, proszę o sytuację na przedpolu.
Zdawał sobie sprawę, że jeżeli Niemcy wyprowadzą atak, to pierwsze uderzenie spadnie na tę placówkę.
Panie majorze, o 3:15 holownik wyprowadził ostatni statek z portu. Zaobserwowałem dwie uzbrojone motorówki z żołnierzami i ewakuację domów po drugiej stronie kanału. Pod naszym murem zmieniono wartowników. Zamiast patroli, szupo, są żołnierze w hełmach z białymi opaskami na ramieniu.
Widocznie nie wierzą szupowcom i obsadzili wartownię rezerwą policji. Nad ranem wzmocnić czujność. O wszystkich spostrzeżeniach meldować.
To już były aż nadto wymowne oznaki, że atak nastąpi lada godzina. Niespełna półtorej godziny później na pokładzie pancernika zabrzmiały dzwonki alarmowe. W czterech wieżach artyleryjskich załogi były już na stanowiskach. Słychać było szum trybów i łańcuchów wind, które wywoziły naboje kalibru 280 mm z magazynów amunicji usytuowanych głęboko pod pokładem. Wieże ożywały z wyciem elektrycznych motorów, obracających tymi wielkimi budowlami, chronionymi przez płyty pancerne o grubości 28 cm. Jedynym problemem była bliskość celu. Lufy największych dział opuszczono najniżej, jak na to pozwalała konstrukcja wież, a i tak pociski przeleciałyby wysoko. Miało to jednak ogromny efekt psychologiczny.
Działo numer 1, cel 207. Pal!
Głos w słuchawkach nakazał marynarzowi czekającemu na ten rozkaz uderzyć w dźwignię z boku zamka działa. Machinalnie otworzył usta, aby wyrównać ciśnienie, jakie za ułamek sekundy miało uderzyć w bębenki. Działo cofnęło się z głuchym odgłosem prochu eksplodującego w komorze nabojowej. Huk wewnątrz wieży nie był tak wielki jak na pokładzie, gdzie gazy gwałtownie rozprężające się u wylotu lufy tworzyły grzmot i uderzenie fali podmuchowej. Tak silne, że z dachów pobliskich domów wyleciały w powietrze dachówki i szyby z okien. Zamek nie wrócił jeszcze do początkowego położenia, gdy ładowniczy otworzył go, a wielka łuska wypadła na podłogę. Wypchnął ją na pokład, aby zrobić miejsce na nowy nabój. Na placówce Prom jej dowódca, chorąży Gryczman, stał na ziemnym wale, obserwując przedpole, gdy usłyszał huk jak bliski grzmot letniej burzy, a podmuch rzucił go na dach schronu. Pocisk wielkiego kalibru przemknął nisko ze świstem i łomotem, jaki można było porównać do odgłosu ekspresu pędzącego w tunelu. Ściął czubki drzew i eksplodował daleko w morzu. Tak zaczęło się piekło. Ziemia drżała od wybuchu pocisków, które wznosiły masę ziemi zmieszanej z korzeniami drzew i gałęziami. Żołnierze kulili się pod ścianami schronu, w którym pył i dym zasłoniły widok na przedpole. Myśleli, że są gotowi do walki. Ich wyobraźnia nie potrafiła jednak wytworzyć obrazu tego, co działo się wokół. Wycie pocisków, huk eksplozji, piach sypiący się między belkami stropu, wibrująca ziemia i swąd spalenizny zabierały im poczucie rzeczywistości i przejmowały paraliżującym strachem. Pierwszy padł żołnierz przy bramie głównej. Rana okazała się jednak niegroźna i osobisty opatrunek wystarczył, aby zatamować krew. Na placówce prom odłamek zdruzgotał obojczyk celowniczemu RKM. Chorążek Ryczman założył mu bandaż. Wkrótce padł martwy żołnierz, któremu odłamek rozerwał hełm. Przerażenie, które przycisnęło ich do ziemi, kazało zamknąć oczy i zasłonić rękami głowy, mijało. Dwóch łączników ułożyło na płachcie rannego z placówki prom i ciągnąc go za sobą ruszyli przez ogień i dym w stronę koszar. Pancernik przerwał ogień po 8 minutach. W tym czasie jego armaty wystrzeliły 8 najcięższych pocisków, które na szczęście przeleciały nad drzewami i eksplodowały w morzu, 59 pocisków kalibru 150 mm i 600 pocisków z działek kalibru 20 mm. Słychać już było tylko długie serie karabinów maszynowych, które z wysokich budynków po drugiej stronie kanału zasypywały Westerplatte lawinią pocisków. Fala podmuchowa bliskiej eksplozji wstrząsnęła placówką prom. To niemieccy saperzy, którzy skrycie podeszli do bramy, wysadzili ją oraz część muru, tworząc wielką wyrwę otwierającą drogę przed atakującymi. Trzy plutony kompanii szturmowej ruszyły spod Mewiego Szańca. Żołnierze pierwszego plutonu szli plażą. Nie mieli żadnej możliwości ukrycia się. Najwidoczniej byli pewni, że ostrzał artyleryjski spełnił swoje zadanie i złamał obrońców, których mieli dobić. Blisko plaży stanowisko zajął kapral Edmund Szamlewski, 22-letni zawodowy żołnierz, który rok wcześniej został przeniesiony z Wilna. Działał z ogromną rozwagą i spokojem. Odczekał, aż niemieccy żołnierze wyłonią się z dymu i podejdą. A ci, rozzuchwaleni ciszą, szli wyprostowani. Przytulił policzek do kolby, uniósł ją, aby w otworze szczerbiny pojawiła się muszka i położył palec na spuście. Nie nacisnął. Byli już tak blisko, że widział ich oczy. Dopiero wtedy ściągnął spust RKM. Pierwsza długa seria ścięła Niemców tak zaskoczonych, że stanęli, nie myśląc o ukryciu się. Ładowniczy podał Szamlewskiemu magazynek. Wsunął go do gniazda na dole broni. Przerwa trwała kilka sekund, a potem oparł kolbę wygodnie, jak na strzelnicy, i znowu nacisnął spust. Pierwsze podniecenie już minęło. Naciskał spust krótko, pamiętając, że krótkie serie są celniejsze. Strzelał po 2-3 naboje i widział, jak skręcają się i padają, zanim wreszcie zaczęli cofać się. Nie uciekali w popłochu, może dlatego, że wciąż nie mogli odkryć, skąd padają strzały. Szamlewski przeniósł celownik na drugą grupę żołnierzy i nacisnął spust. Zamiast strzału rozległ się metaliczny szczęk zamka opadającego na łuskę naboju w komorze. Przeładował. Widział, jak nabój wyleciał na zewnątrz i upadł w trawę. Ponownie ściągnął spust. I znowu iglica uderzyła w spłonkę, nie powodując wystrzału. To niewadliwy nabój był powodem zacięcia. Patrzył, jak Niemcy oddalają się i wychodzą poza zasięg jego broni. Załoga placówki prom szybko zajęła pozycję po bombardowaniu. Plutonowy baran wyniósł ciężki karabin maszynowy z bezpiecznego ukrycia w schronie, gdzie schowali go na czas artyleryjskiego ostrzału i ustawił na stanowisku, gdy jego koledzy gałęziami tłumili płomienie suchej trawy na przedpiersiu okopu. Słyszał, jak Gryczman krzyczy: plutonowy baran seriami ognia! Uchwycił mocniej rączki z tyłu broni i kciukiem nacisnął spust. Pociski ścięły dwóch najbliżej stojących Niemców, gdy reszta przylgnęła do ziemi, szukając schronienia lub rzuciła się do panicznej ucieczki. Wycofywali się w bezładzie, aż znaleźli się za murem, który dał im osłonę przed polskimi kulami. Gryczman zobaczył, jak rowem łącznikowym biegnie dowódca, porucznik Pająk. Z daleka krzyczał, klnąc na Niemców, że musieli atakować akurat w czasie, gdy on zachorował. Ale walka trwała. Niemcy, choć osłabieni i zdezorientowani, wciąż mieli liczebną przewagę. Ochłonęli z pierwszej porażki, zwarli szyk i kryjąc się, starali się ponowić natarcie. Pająk złapał za słuchawkę telefonu łączącego go z koszarami.
Dajcie ogień moździerzowy na przedpole promu!
Cztery moździerze stały już zmontowane przed koszarami i gotowe do akcji. Po chwili krótkie odgłosy miotanych granatów zlały się w jeden huk. Seria wybuchów odrzuciła Niemców. Cofali się. Pająk usiadł pod ścianą schronu. Zły, że opuścił najważniejszą część walki.
Panie poruczniku, wrócą niedługo. Powalczy pan jeszcze.
To Gryczman usiłował go pocieszać, jakby walka z całym śmiertelnym zagrożeniem była czymś miłym, czego należało żałować, że tak szybko się skończyło. Po drugiej stronie muru dowódca kompanii szturmowej, która zaległa tam, nadał przez radiostację meldunek do dowództwa. Straty zbyt duże, wycofujemy się. Odchodzili, pozostawiając 40, może 50 zabitych i rannych. Kilku prowadzili pod ramiona lub nieśli na płachtach. Pancernik powoli zmienił swą pozycję na kanale, tak aby najcięższe pociski trafiały w cel. O godzinie 7.40 wznowił ostrzał.
Panie poruczniku, dowódca dzwoni!
Telefonista placówki PROM podał Pająkowi słuchawkę. Sucharski chciał się dowiedzieć, jak przebiegła walka.
Melduje się, panie majorze.
Nagle osunął się, znacząc na ścianie ślad krwi. Odłamki przeszyły udo, podbrzusze i brzuch, powodując silny krwotok. Należało go jak najszybciej przetransportować do koszar, gdzie lekarz, kapitan Mieczysław Słaby, urządził punkt opatrunkowy. Do koszar było pół kilometra, daleko. Jak na przeniesienie dorosłego mężczyzny nawet w normalnych warunkach, a dookoła rozrywały się pociski ze Szlezwiga Holsteina. Dwaj żołnierze ułożyli nieprzytomnego porucznika na płachcie i ciągnąc ruszyli, klucząc wśród eksplodujących pocisków, aż dotarli do celu, tuż przed godziną 9, gdy pancernik przerwał ogień. W tym czasie wystrzelił 90 pocisków najcięższego kalibru i 407 pocisków kalibru 150 mm. Chwilę później ponownie zaatakowali żołnierze piechoty morskiej, wsparci przez oddział SS Heimwehr i saperów. Szli już ostrożniej i nie tak pewni siebie. Było ich zbyt wielu i zbyt dobrze wykorzystywali terenowe osłony, aby można było ich zatrzymać ogniem karabinów maszynowych placówki. Zastępujący rannego dowódcę, chorąży Gryczman, połączył się z majorem Sucharskim.
Setka szkopów idzie na nas! Nie wytrzymamy! Proszę o zgodę na wycofanie się do wartowni!
Gdyby Niemcy wdarli się do placówki, załoga promu nie miałaby szans w walce wręcz z kilkukrotnie liczebniejszym wrogiem.
Wyrażam zgodę na opuszczenie placówki.
W wartowni dwaj żołnierze usiłowali opatrzyć porucznika Pająka. Nikt nie mógł im pomóc, gdyż cała załoga walczyła z nadchodzącymi Niemcami. Na szczęście przybyli dwaj sanitariusze i wzięli porucznika na nosze. Ostrzał artyleryjski koncentrował się w środkowej części półwyspu, odcinając drogę do koszar. Ale nie mogli czekać, gdyż ranny już stracił za dużo krwi. Ruszyli więc drogą okrężną przez las i tak donieśli nieprzytomnego dowódcę do koszar, gdzie kapitan Słaby przystąpił do operacji, która w normalnych warunkach powinna przebiegać w szpitalu polowym, prowadzona przez zespół chirurgiczny. A on był sam, bez narzędzi koniecznych do wykonania tego zabiegu. W desperacji użył nożyczek do obcinania paznokci, którymi spiął rozerwane mięśnie i pozostawił je w ranie. To zakrawa na cud, ale mimo upływu krwi, wstrząsu, zakażenia, porucznik Pająk przeżył. W tym samym czasie w Berlinie Adolf Hitler, ubrany w mundur naczelnego wodza, wszedł na mównicę w Kroll Opera. Gdańsk był i jest niemieckim miastem. Korytarz był i jest niemiecki. Te terytoria zawdzięczają swój kulturalny rozwój wyłącznie Niemcom. Gdańsk został od nas oddzielony. Korytarz nam zabrany. Jak na innych niemieckich terytoriach na wschodzie, żyjąca tam niemiecka mniejszość była traktowana w upokarzający sposób. Jestem zdecydowany rozwiązać problem Gdańska i problem korytarza. Na Westerplatte wszystkie ataki wychodzące od bramy głównej, a także próba wdarcia się do basenu amunicyjnego i przez kanał od strony spichlerzy zostały odparte.